Witam Was, kochani, serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy tutaj wspólnie razem. Powoli nasze wykłady kończą się, dobiegają pewnego zenitu. Można powiedzieć, że przechodząc przez Księgę Objawienia dotykaliśmy tylko pewnych zagadnień i rzeczywiście jeszcze parę jest nich przed nami. Dzisiejszy tytuł, dzisiejsze zagadnienie to nowy porządek świata. Coś, co wydaje się, nie jest nam obce, ponieważ słowo to pojawia się od pewnego czasu na ustach polityków, pojawia się pośród nagłówków gazet, tu i tam na ten temat dyskutujemy, rozmawiamy. Czym jest nowy porządek świata? A więc czym i co kryje się za tym terminem? Ponieważ termin znamy, ale tak naprawdę co on w rzeczy swojej za sobą kryje? Otóż gdybyś spojrzeć na definicję, jedną z definicji porządku świata, to między innymi to stwierdzenie, nowy porządek świata, odnosi się do konspiracji o światowym zasięgu, sterowanej przez potężne grupy wpływu, w skład których wchodzą politycy, biznesmeni, liderzy, których celem jest stworzenie światowego rządu, pozbawionego narodowych i regionalnych granic, który byłby podporządkowany ich agendzie. To jest jedna z definicji, jeśli chodzi o to, czym jest nowy porządek świata. Podaję ją tylko dlatego, ponieważ częstokroć posługujemy się stwierdzeniami, nie wiedząc, co te stwierdzenia same w sobie kryją. A więc wedle tej definicji nowy porządek świata jest związany z pewnego rodzaju konspiracją. Za tą konspiracją stoją potężne grupy wpływu, politycy, biznesmeni, liderzy. Chodzi o stworzenie jednej religii, stworzenie jednego rządu, jednego politycznego zaplecza, który ustanowiłby nowe prawa na tej ziemi. Po raz pierwszy tak poważnie nowy porządek świata w tym nowoczesnym, dzisiejszym terminie wszedł za czasów prezydenta Busha, ojca obecnego prezydenta. Stało się to podczas działań wojennych armii amerykańskiej na terenie Iraku, tej pierwszej wojny, mówimy o tym Gulf War, a więc ten pierwszy kryzys, jaki odbył się w latach 90. na tym terenie. George Bush, przemawiając do połączonych izb kongresu w Stanach Zjednoczonych, nakreślił pewne wytyczne, jeśli chodzi o nowy porządek świata, i to jest część jego przemówienia, gdzie mówi o tym, jakie są zamierzenia Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o kwestię nowego porządku świata. Więc przede wszystkim, jeśli możemy przez to przejść, tak w skrócie, powiedział, iż nasze zaangażowanie w rejon Bliskiego Wschodu nie zakończyło się wraz z wyzwoleniem Iraku. Co przez to rozumiał? Nakreślił czteropunktowy plan. Wyglądał on w taki sposób. Po pierwsze, musimy pracować wspólnie, aby stworzyć odpowiedni system bezpieczeństwa. Musimy zabezpieczyć ten rejon, tym samym zabezpieczając całą ogólnoświatową politykę naszego globu. Po drugie, musimy kontrolować produkcję oraz dystrybucję broni masowego rażenia. Na temat broni masowego rażenia było wiele mówione już w czasie obecnej kampanii, gdzie, jak wiemy, specsłużby amerykańskie najpierw twierdziły, że ta broń masowego rażenia obecnie znajduje się na terenie Iraku, obecnie dochodzą do wniosku, że jej jednak nie ma. Trzeci punkt, musimy stworzyć możliwości dla pokoju i stabilizacji w rejonie Bliskiego Wschodu. Czwarty punkt, musimy przyspieszyć ekonomiczny rozwój dla osiągnięcia pokoju i rozwoju. A więc nowy porządek świata zakłada stabilizację opartą o ekonomię. Ekonomia ta zaś oparta jest nie na złocie, tak jak dawniej. Złoto i srebro oraz ilości kruszcu posiadane przez dane państwo gwarantowały jego stabilność, raczej zakłada kwestię kupna-sprzedaży. Stąd wiemy, że dzisiaj państwa oraz gospodarka są w pewien sposób powykupywane poprzez obce biznesy i o ile dobrze się orientuję, o ile moje wiadomości są w porządku, to 80% biznesu australijskiego jest wykupione przez obcy kapitał. A więc w pewnym sensie żyjemy w państwie, w którym to, co jest dostępne dla nas, nie jest w naszych rękach. Nie mamy na to w jakiś sposób bezpośredniego wpływu, pomimo tego, że znajduje się to na naszym terenie. Jednak najciekawsza część jego wypowiedzi to jest niemalże końcówka, w której stwierdza tak. Zaczynamy dostrzegać, że nowy porządek zaczyna się pojawiać. Pamiętajmy, że to są lata o wiele wcześniejsze. Świat, w którym wizja na nowy porządek świata staje się coraz bardziej realna. Słowami Winstona Churchilla, świat, gdzie nowy porządek oznacza zasady sprawiedliwości i równości, gdzie słabszy chroniony jest przez mocniejszego. Świat, w którym wolność i respekt dla praw człowieka znajdą swój dom w każdym narodzie świata. Te słowa pochodzą z jego przemówienia z 16 grudnia roku 2000, a więc w tym czasie, kiedy kończyła się era tysiąclecia, wchodziliśmy i wkraczaliśmy w nowe milenium. Cały czas w polityce było słychać, przynajmniej w polityce amerykańskiej, że jesteśmy w procesie stwarzania świata, w którym będzie wolność, równość, respektowanie praw człowieka, praw pod każdym względem oraz będzie ochrona osób, podmiotów niższych, słabszych. Kwestia leży w tym, iż prezydent Bush czy też politycy wcale nie są, ani też Winston Churchill, nie są twórcami nowego porządku świata sami w sobie. Gdybyśmy sięgnęli do kart Pisma Świętego, zwrócimy uwagę na to, że w drugim rozdziale Księgi Daniela jest opisany władca, który również marzył o czymś bardzo podobnym, być może nie nazywając tego w taki sposób, w jaki zostało to ujęte słowami prezydenta Busha. Wieczorem, kiedy położył się spać, przyszły mu myśli co do przyszłości. Władca ten nazywa się w Słowie Bożym Nebukadnezar i był potężnym władcą, młodym władcą, który postawił państwo babilońskie u szczytu swojej świetności. Cały drugi rozdział opisuje historię polegającą na tym, iż kiedy wybudza się ze swojego snu, nie potrafi zapamiętać tego, co mu się śniło, wie tylko tyle, że to jest bardzo ważne. Jak zazwyczaj to władca był czynić, woła do siebie magów, wróżbitów, opowiada i tak jak do tej pory król zazwyczaj czynił, zazwyczaj opowiadał, co mu się śniło i dostawał interpretację. Tym razem jednakże nie potrafi powiedzieć nic z tego, co mu się śniło. Cały drugi rozdział pokazuje nam pojawienie się na arenie tej sytuacji młodego człowieka o imieniu Daniel, który znalazł się w państwie babilońskim pod bezpośrednią opieką króla babilońskiego w wyniku najazdu tegoż króla na Jerozolimę oraz zabrania nie tylko skarbów ze świątyni w Jerozolimie, ale również i klejnotu myśli ludzi, którzy tam się znajdowali. Otóż ten człowiek, młody uchodźca wraz z czterema swoimi towarzyszami, w sumie czwórka, znalazło się w najbliższym kręgu zainteresowania króla babilońskiego. Byli to młodzieńcy sprytni, byli to młodzieńcy o szerokiej wiedzy, o szerokich poglądach i mający zdolność do interpretowania najprzeróżniejszych i najdziwniejszych. Oto Daniel zostaje postawiony przed króla z zadaniem odczytania tego snu. Ja myślę, że nie będziemy przez to wszystko przechodzili. Słyszeliśmy to dziesiątki razy, przynajmniej większa część z nas. Ci, którzy nie znają tych kwestii, odnoszę ich do drugiego rozdziału Księgi Daniela, gdzie sprawy te są dokładnie opisane. Fakt jest taki, iż młodemu człowiekowi w wieku gdzieś około 20-20 paru lat, Danielowi, w nadzwyczajny sposób dane jest poznać sen człowieka. To jest rzecz niesamowita. Bo gdyby ktokolwiek zapytał kogokolwiek dzisiaj na tej sali, przepraszam, o czym myślisz, być może miałby szansę odgadnąć, bo wszyscy myślą o tym, co ja mówię. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Ale w większości wypadków, poza tą salą, poza tą sytuacją, możliwość trafienia w to, co ty myślisz, odgadnięcia jest praktycznie zerowa. Nie ma jakichkolwiek szans na to. Ten młodzieniec staje przed królem po nocy spędzonej na modlitwie i opowiada królowi sen, który królowi śnił się. Otóż mówi królowi, iż śnił mu się posąg. Posąg ten składał się z kilku metali. Złoto, głowa ze złota, piersi ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza oraz stopy żelazo pomieszane z ziemią gliniastą. Tak wyglądał ów kolos. Stąd prawdopodobnie w języku polskim przetrwało to powiedzenie, że to jest kolos na glinianych nogach. To powiedzenie bierze się właśnie tutaj z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Jednakże to widzenie, które tutaj jest pokazane, to jest widzenie, w którym w pewnym momencie król zobaczył kamień, który oderwał się bez udziału ludzkiej ręki i uderzył w ten posąg, rozbijając go całkowicie na najdrobniejsze kawałki. Co było interpretacją tego snu, gdyż Daniel, stając przed królem, nie tylko opowiedział sen, ale również podał interpretację. Otóż głowa, która tutaj znajduje się jako kruszec złoty, reprezentowała państwo babilońskie. Państwo babilońskie jednak nie miało przetrwać na wieki wieczne, tak jak król tego życzyłby sobie. I po nim następowały zaraz piersi z srebra, które reprezentują w kolejności historycznej państwo Medów i państwo Persów. Zresztą te dwa ramiona, które są ze sobą splecione, pokazują koalicję tych dwóch narodów, w którym po pewnym czasie zaczynają przeważać sami tylko Persowie. Grecja to kolejne państwo, które wstępuje na arenę dziejów po upadku państwa medyjskiego i państwa perskiego. I brąz jest jak gdyby takim synonimem tegoż państwa. Państwo greckie jednak nie przetrwa na wieki wieczne, pozostawi po sobie kulturę antyczną oraz wspaniały dorobek myśli antycznej, myśli filozoficznej zwłaszcza, a na arenę dziejów wstępuje inne potężne państwo, jest to Rzym. Rzym, który jest żelazny jak owe nogi w tym posągu, Rzym, który będzie rządził, dzielił wedle rzymskiego prawa, który podbije nieprawdopodobną ilość terenów ówczesnego antycznego świata. Jednakże to, na co proroctwo zwraca uwagę w tym wypadku, to są stopy, ponieważ również i w wypadku poprzednich królestw Rzym nie miał przetrwać wiecznie, ale rozpada się na przynajmniej 10 części. Napisane jest, że dzisiejsza Europa jest pozostałością Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Oddajmy zresztą głos samemu prorokowi Danielowi. 2 rozdział, 41 wiersz. Zobaczmy, jak to faktycznie wygląda. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza. Skupiamy się tylko na tym dolnym fragmencie. Po części z żelaza znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy, zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Ja nie jestem budowniczym, nie znam się na tym. Myślę, że abym się trochę na tym poznał, musiałbym przeczytać parę książek i wykonać parę nieudanych konstrukcji, bo to zazwyczaj tak się rozpoczyna budownictwo. Ale nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii, aby stwierdzić, że połączenie żelaza z gliną jest absolutnie spoiwem, które nie ma wielkiej szansy, aby mogło przetrwać. Zatem powiedziane jest tutaj o tym, że żelazo rozpadnie się na, tak jak palce u stóp, na 10 części. Państwa te będą wykazywały coś z trwałości żelaza, coś z kruchości gliny. Będą chciały się ze sobą w jakiś sposób połączyć, ale w żaden sposób nie będzie to trwałe. Cesarstwo zachodnio-rzymskie rzeczywiście rozpadło się na 10 części. Dzisiaj, gdybyśmy mogli w jakiś sposób popatrzeć na geograficzne położenie narodów barbarzyńskich, które ustawicznie atakowały państwo rzymskie na przestrzeni lat 351 do 476 roku naszej ery, to zwrócilibyśmy uwagę, że ostatecznie cesarstwo rzymskie zostaje rozbite w taki oto sposób. Jest jego część rozgrabiona pomiędzy Anglosasów, Frankonów, Alemanów, Longobardów, Ostrogotów, Burgundów, Herulów, Wizygotów, Swewów oraz Wandalów. Wandalowie przetrwali do dnia dzisiejszego. Czasami widzimy ich na przystankach autobusowych, malują, niszczą, plądrują, co się tylko da. To jest taki duchowy wandalizm, prawda? Chociaż on daje się tym, którzy muszą naprawiać i nam, podatnikom, bardzo w kości. Skąd wzięli się Wandalowie? Wandalowie się wzięli z terenów północnej Afryki, dotarli do Rzymu i przez 2 tygodnie plądrowali w Rzymie w sposób bezmyślny, co tylko można było plądrować. Stąd wandalizm to jest coś, co po prostu jest dokonywane na szkodę społeczeństwa, ludzi w sposób bezmyślny. Nie ma w tym absolutnie żadnej logiki. Po prostu rozwalają to, no bo powinni iść do wojska, tam powinni im dać w kość i tam by z nich zrobili ludzi. Ale niestety, no tutaj do wojska niestety nie idzie się, co dla nas mężczyzn jest w pewnym sensie dobre. Te państwa stworzyły, były potomkami, były zaczątkami dzisiejszych państw Europy Zachodniej. Alemani to dzisiejsi Germanowie, a więc Niemcy. Burgundowie stworzyli dzisiejsze państwo szwajcarskie, Frankowie Francję, Lombardowie są dzisiejszymi Włochami, Saksoni i Anglosaksoni dzisiaj tworzą Anglię, Swewowie, Portugalia, Wizygoci, Hiszpania, Herulowie, Ostrogoci oraz Wandalowie, pomijając ten duchowy wymiar Wandalów, ich jako państw nie znajdujemy. Zatem wiemy, że takie państwa, takie narody były, że początkowo zostały, wydarły z Cesarstwa Rzymskiego pewne terytoria dla siebie samych, ale niestety same nie przetrwały. Jest to jak gdyby powtórzone następnie w proroctwie Daniela w 7 rozdziale. Ponieważ ta część, którą teraz pokazywałem, pochodzi z 2 rozdziału Księgi Daniela, okazuje się, że w 7 rozdziale Księgi Daniela Danielowi pokazane zostanie dokładnie jeszcze raz to samo. On widzi tam zwierzęta, które reprezentują dokładnie te same metale, a więc żelazo, srebro, miedź oraz żelazo plus złoto. Babilon w postaci lwa, niedźwiedź w postaci reprezentujący Persję, reprezentujący piersi ze srebra, pantera reprezentująca biodra z miedzi oraz żelazne zwierzę, które ma 10 rogów, dokładnie 10 rogów. Tam to jest pokazane, że to państwo rozleci się dokładnie na 10 rogów. Spośród tych 10 rogów zaczyna wyrastać jeden mały, który wyłamuje 3 rogi. On będzie bluźnił przeciwko Gogu, prześladował lud Boży oraz będzie dokonał zmiany prawa. Zresztą dokładnie jest to opisane w 7 rozdziale Księgi Daniela w 24 wierszu, gdzie jest napisane, że 10 rogów, a więc Cesarstwa Rzymskiego, znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. Stąd też wiemy, że dzięki sprytnej polityce biskupa Rzymu, który zasiada w Rzymie, 3 spośród 10 barbarzyńskich narodów, Ostrogoci, Wandalowie i Herulowie, zostają wyłamani dzisiaj. Jednakże wracając do 2 rozdziału Księgi Daniela i wracając do stwierdzenia żelaza pomieszanego z ziemią gliniastą, zwracamy uwagę na to, że państwa te zmieszają się ze sobą. Będzie tendencja ku temu, żeby odtworzyć z powrotem Cesarstwo Rzymskie w pełni glorii, w pełni chwały. Państwo silne, mocne, tak jak 1000-letnie państwo rzymskie. Zmieszają się z sobą. Dzisiaj mamy całą mozaikę państw, które występują na terenie Europy. Wiemy o tym, że wiele z tych państw jest bliskich nam sercu. Na przestrzeni dziejów było wiele wysiłków do zjednoczenia Europy, a więc poczynając od Karola V, Ludwika XIV, Napoleona, cesarza Wilhelma, Adolfa Hitlera, czy prawdopodobnie Stalina. Mamy do czynienia ciągle i ciągle z próbami zjednoczenia Europy. Jednakże to, czego jesteśmy faktycznie świadkami w dzisiejszym czasie, jest niesamowite, ponieważ o ile wcześniej Europa była być próbowana, złączona poprzez siłę, o tyle dzisiaj widzimy, że łączy się w absolutnie pokojowy, nieprawdopodobny sposób. Nasze pokolenie żyje w szczególnym okresie czasu. Żyje w okresie czasu, kiedy proroctwa Księgi Daniela wypełniają się na naszych oczach. I co jest dziwnego, to to, że im bardziej one wypełniają się, tym mniej na nie wskazujemy uwagi. A połączenie Europy i stworzenie Unii Europejskiej z mozaiki państw, które na tym kontynencie występują, jest niczym innym jak spełnieniem proroctwa, starotestamentowego proroctwa z 6 wieku przed naszą erą, a więc mającego ponad 2600 lat. Jest to niesamowite proroctwo. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, jak czytamy w proroctwie Daniela. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie, jak czytam w Danielu w 2 rozdziale 45 wierszu. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Ja pamiętam moment, kiedy w Polsce byłem na komisji egzaminacyjnej przed święceniami kaznodziejskimi. I ze stanem mi zostało postawione pytanie przed komisję natury tej. Co odpowiesz na pytanie, że Europa łączy się, a proroctwo Daniela mówi, że to się nie połączy? To było bardzo podchwytliwe pytanie, bo prawda jest taka, iż proroctwo Daniela zakłada, że Europa się połączy. To, co proroctwo Daniela pokazuje, tylko to, że to się nie utrzyma. Że to się nie ostanie. Jeżeli dzisiaj patrzymy na Unię Europejską, na Polskę w Unii Europejskiej oraz państwa słowiańskie, które tam są, wiedzmy o tym, że nie widzimy tego, co jest w przyszłości. A to, co jest w przyszłości, wedle tego proroctwa, to jest pewnego rodzaju kataklizm. Zresztą jest to część nowego porządku świata, który doprowadza do określonego celu. O tym celu będziemy mówili już za chwilę. Król Nebukadnezar, gdy zobaczył, jaka jest interpretacja tego snu. Gdy Daniel mu powiedział, co mu się śniło, nie mógł temu zaprzeczyć. Nie mógł zaprzeczyć interpretacji, ale uczynił w następnym rozdziale coś dokładnie odwrotnego. Mianowicie postawił posąg cały ze złota. Pokazał, że jego królestwo przetrwa i pokazał, że jest w stanie stworzyć nowy porządek świata. Gdybyśmy spojrzeli do Księgi Daniela, to zwrócimy uwagę, że w 13 rozdziale tej Księgi Objawienia to zwierzę, o którym mówiliśmy wczorajszego wieczoru, nie czyni nic innego, jak tylko jest narzędziem, które będzie próbowało na świecie stworzyć nowy porządek świata. Dokładnie to samo, co próbował stworzyć król babiloński. 13 rozdział, 13 wiersz mówi tak: i czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Aby postawiono posąg. To jest nawiązanie do tego, co uczynił król Nebukadnezar. Postawił potężny posąg, który miał wywrzeć wpływ na wszystkich w jego królestwie, dać im impresję, że tworzy coś, co nigdy nie przeminie. Mówiliśmy, jak to się zakończyło. Mówiliśmy o tym, że pewni ludzie zostali poddani testowi, by uwierzyć w to bądź nie. Ci, którzy nie chcieli pokłonić się i uznać owego nowego porządku, przeszli przez próbę ognia i Bóg był z nim. Jest to piękna duchowa lekcja dla nas w dniu. W jaki sposób owo zwierzę osiągnie zamierzony cel? Przede wszystkim osiągnie go poprzez spirytyzm. Jest napisane, że czyni cuda, także i ogień spuszcza z nieba na oczach ludzi. Dzisiaj coraz większą wagę przywiązuje się do cudów. Mają one coraz większe znaczenie. Te cuda stają się coraz bardziej powszechne. Dzieją się już niemalże w każdym kościele chrześcijańskim, jak i niechrześcijańskim. Ogień jest symbolem Bożej obecności. My wiemy, że w Piśmie Świętym ogień na ziemię spadał kilkakrotnie. Wiemy, że ogień zstąpił z nieba w momencie, kiedy nastąpiło zniszczenie Sodomy i Gomory. Wiemy również, że ogień spadł na ziemię w czasie, kiedy Eliasz żądał od ludu, aby lud określił swoje stanowisko. Czy chce iść za odstępczą religią, czy chce iść za prawdziwą religią. Oto ogień objawiał, gdzie rzeczywiście jest prawdziwy Bóg. Wiemy również, że ogień pojawił się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy spadły z nieba języki z ognia i uczniowie zaczęli mówić obcymi językami. Dzisiaj na tym tle występuje jedno z największych nieporozumień. W świecie chrześcijańskim twierdzi się, w protestanckim świecie chrześcijańskim coraz powszechniej twierdzi się, że aby być zniewolonym przez ducha, musisz mówić obcymi językami. Jakoś dziwnie, kiedy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy, że kiedy zstąpił dar mówienia językami pośród uczniów, to wystąpiła jedna rzecz, która dzisiaj nie występuje. Wystąpiła komunikacja. Ci, którzy stali i przysłuchiwali się wydarzeniu wylania Ducha Świętego, które zstąpiło na apostołów, powiedzieli, jakże to jest, że słyszymy tych ludzi przemawiających w językach narodów, gdzie wychowaliśmy się, gdzie żyliśmy, gdzie te języki były dla nas pierwszym językiem. To jest tak, jak my tutaj w Australii jesteśmy, przyjechaliśmy, mówimy językiem polskim, ale nasza kolejna generacja młodych ludzi mówi już językiem angielskim. Trzeba powiedzieć, że dla nich język angielski jest tym pierwszym językiem, podczas gdy język polski staje się drugim językiem. Owszem, rozumieją, ale ich język polski jest takim jak nasz język angielski, pozostawia trochę do życzenia. My natomiast, kiedy otworzymy tylko usta, oni od razu wiedzą, że jesteśmy gdzieś tam skądś, nie jesteśmy stąd. Zatem sprawa wygląda w taki sposób, iż kiedy spojrzymy na Księgę Dziejów Apostolskich, ci ludzie, którzy przyszli na święto do Jeruzalem, byli zaskoczeni, że tak pięknie można było usłyszeć prawdy w ich naturalnym, prostym języku kraju, w którym się wychowano. Dzisiaj tego nie doświadczymy na żadnym ze spotkań. Owszem, ktoś wychodzi, ktoś tłumaczy, niby na wzór tego, co jest napisane w liście do Koryntian, ale pamiętajmy, że apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, próbował ustawić rzeczy w porządku, w zborze, w którym, przepraszam, po śląsku powiem to, istniał bajzel. Wiecie, co to znaczy bajzel? Bałagan. Dobrze, to tutaj jest między nami połączenie. Ja mówię językami, wiecie, o co chodzi. To zwierzę posługuje się również dyplomacją. Napisane jest, że ono namawia mieszkańców ziemi, idzie do nich, aby postawić ten posąg. I to jest ta część, której przede wszystkim nie widzimy. Tu i tam pojawiają się najprzeróżniejsze obrazy, rzeczy jak najbardziej dziwnych. Otóż konkordat Mussoliniego, który pozwalał państwu watykańskiemu na to, aby ono zaistniało, oprócz ogromnej sumy pieniędzy, przede wszystkim, oprócz ogromnej sumy pieniędzy, która musiała być wypłacona jako odszkodowanie, przede wszystkim zakładał, iż papiestwo pozostanie neutralne w sprawach jakiejkolwiek polityki. To było założenie. Czy dzisiaj to założenie jest prawdą? Wydaje mi się, że nie. Papiestwo, biskup Rzymu, instytucjonalizm nie pozostają obojętnymi w sprawach polityki, w sprawach wydarzeń, które mają miejsce na całym świecie. Wręcz przeciwnie, odnosi się do tego państwa jako do autorytetu moralnego, który miałby zadecydować o tym lub o tamtym. Kiedy był podpisywany nie tak dawno, parę miesięcy już temu, traktat konstytucyjny Europy, Zjednoczonej Europy, oto przyszło sprawozdanie, w jaki sposób on został podpisany, bo aby stworzyć państwowość, trzeba mieć przynajmniej parę rzeczy. Nie tylko trzeba mieć państwo, ziemię i granice, ale trzeba mieć jednostkę monetarną, trzeba mieć siły wojskowe oraz trzeba mieć konstytucję. Ta konstytucja została podpisana na zasadzie traktatu, który później przez wszystkie państwa członkowskie ma być weryfikowany i prawdopodobnie w ciągu najbliższego okresu czasu będziemy świadkami weryfikacji owej konstytucji. Co jednak zostało zanotowane przez dziennikarzy? Otóż zostały zapisane tego typu słowa. Po wysłuchaniu przemówień szefowie delegacji państw unijnych złożyli podpisy pod traktatem konstytucyjnym, a następnie pada bomba. Uroczystość odbyła się w historycznej sali Horacjuszy i Kuriacjuszy. Stół, przy którym kolejno zasiadali politycy, ustawiono pod monumentalną statuą papieża Innocentego X, unoszącego rękę w geście błogosławieństwa. A, bardzo ciekawe wydarzenie, prawda? Oto monumentalna statua papieża Innocentego X, była tam, gdzie politycy poszczególnie podchodzili, podpisali dokument, on błogosławił to wszystko. Miejsce ceremonii wybrano nieprzypadkowo. Otóż 25 marca roku 1957 na Kapitolu podpisano historyczne traktaty rzymskie ustanawiające dwa europejskie ugrupowania integracyjne, Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Razem z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, utworzoną wcześniej na mocy traktatu paryskiego, stały się zalążkiem Unii Europejskiej. Wzgórze Kapitoliańskie, to jest to miejsce, gdzie dokonywano podpisów, już w dobie Cesarstwa Rzymskiego było duchowym i politycznym centrum miasta i formalnie pozostaje nim do dzisiaj. Właśnie tam mieści się siedziba władz stolicy Włoch. Chcę zwrócić uwagę tutaj w tym zdaniu na to stwierdzenie. To miejsce było w przeszłości, w historii, duchowym i politycznym centrum miasta. Mamy tutaj symbol połączenia dwóch rzeczy. Religii i świeckości. W jednym miejscu są ze sobą one skupione. Na czas europejskiego szczytu, u wejściu do Pałacu Senatorskiego, który mieści się w tym miejscu, ustanowiony został słynny posąg wilczycy karmiącej bliźnięta, którego zwykłym miejscem jest Sala della Luppa, Pałacu Konserwatystów. Wilczyca jest symbolem włoskiej stolicy, karmi Romulusa i Remusa, legendarnych założycieli Rzymu. Wilczyca u wejścia do Pałacu Senatorskiego witała szefów państw i rządów oraz ministrów spraw zagranicznych z 25 krajów Unii Europejskiej. Dla mnie te słowa osobiście są niesamowite, znając Księgę Objawienia. Pokazują mi, że my żyjemy w szczególnym czasie, w czasie, gdzie na naszych oczach wypełniają się proroctwa, które mówiły o tym, że na tym świecie będą dążenia, wysiłki ku zjednoczeniu świeckości z polityką w podobny sposób. Że dojdzie z powrotem do unii pomiędzy Kościołem, pomiędzy religią, a świeckim państwem. Że kościoły będą w jakiś sposób próbowały się zjednoczyć. Parę lat temu z inicjatywy kościoła anglikańskiego został rozesłany list, między innymi on dotarł również do kościoła adwentystów dnia siódmego, w którym sugerowano, czy wszelkie kościoły dzisiaj nie mogłyby raz jeszcze rozważyć sytuacji, aby biskupa Rzymu ponownie uznać jako reprezentanta chrześcijaństwa, jako głowę wszystkich wyznań chrześcijańskich. Ciekawe, że wyszło to właśnie z kościoła anglikańskiego, z żadnego innego. Gdyby reformatorzy takie rzeczy słyszeli, wiedząc o tym, że tak daleko powrócił protestantyzm z powrotem pod mury Rzymu, prawdopodobnie doznaliby załamania nerwowego. Pan Bóg dokładnie wiedział, w którym momencie tych ludzi odwoływał. Dzisiaj jesteśmy świadkami rzeczy, które nam nie mieszczą się w głowie, wiedząc o tym, że ani jeden dogmat Kościoła rzymskokatolickiego w tym samym czasie nie uległ zmianie oraz wycofaniu. To jest dziwna rzecz. To jest niesamowicie dziwna i szalona rzecz. Właśnie 17 rozdział Księgi Objawienia jest miejscem, gdzie prorok Jan zdumiał się najbardziej. Oto w pewnym momencie widzi kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mających 7 głów i 10 rogów. 4 wiersz 17 rozdziału mówi dalej tak, a kobieta była przyozdobiona w purpurę i w szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swoje złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na jej czole wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Wielki Babilon. Babilon przestał istnieć w roku 539. I tak na dobrą sprawę każdy już powinien dawno zapomnieć o Babilonie, jako o czymś, co istniało i czego już nie ma. Tymczasem w Księdze Objawienia występuje to słowo, pojawia się ono kilkakrotnie, co świadczy o tym, że pomimo tego, iż Babilon przestał istnieć, w rzeczy samej to, co głosił, jego zamiary poprzestały do dnia dzisiejszego. Stworzenie nowego porządku świata. Połączenie religii i połączenie świeckości wraz z sobą. Babilon był tworem, który miał pewne wytyczne i pewne zasady. Pewnego dnia naród izraelski znalazł się pod wpływem Babilonu. I to jest pokazane w proroctwie Ezechiela w 8 rozdziale, gdzie ten prorok zaczyna ganić naród izraelski mówi, wy robicie rzeczy, których nie powinniście robić, a które są tylko i wyłącznie efektem waszego przestawania z kulturą babilońską. Jakie rzeczy gani prorok? Otóż przede wszystkim gani to, iż nagle Żydzi zaczęli oddawać cześć figurom i obrazom. Coś nie do pomyślenia, jednak system babiloński zakłada tego typu postępowanie. System babiloński można rozpoznać po oddawaniu czci figurom i obrazom. Prorok gani również to, że naród izraelski zaczął nagle wierzyć w nieśmiertelność. Oto widzi starszych, którzy opłakują wraz z kobietami boga Tammuza, który był symbolem babilońskiego boga, który żyje w podziemiach, który jest symbolem nieśmiertelności. Nieśmiertelność jest tylko atrybutem Bożym, że my jesteśmy poddani śmiertelności, że zapłatą za grzech jest śmierć, że umarły człowiek o niczym nie wie. Trzeci atrybut Babilonu to jest święcenie dnia słońca. Ten dzień był szczególnie wyróżniony i pokazane jest w 8 rozdziale proroctwa Ezechiela, iż starsi narodu izraelskiego odwracają się tyłem do świątyni i oddają pokłon słońcu. Dzisiaj ten dzień przetrwał, stał się dniem uniwersalnym. Jest to niedziela. W języku polskim nie mamy tej treści, że to jest Dzień Słońca, ale jeśli spojrzymy na język angielski, Sunday to jest Dzień Słońca. W języku niemieckim Sonntag, znowu Dzień Słońca. Tu i tam w różnych językach różnych narodów widzimy pochodzenie tego dnia. Pismo Święte wyraźnie ostrzega przed oddaniem w Księdze Objawienia czci i pokłonu jakiemukolwiek aspektowi pochodzącemu z Babilonu. W 14 rozdziale tej księgi, w 6 wierszu napisane jest, że Jan widzi anioła lecącego przez środek nieba, który ma Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom i ludom i języku, który mówił donośnym głosem. Faktycznie tych aniołów jest trzech. Pierwszy z nich woła tak. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. I oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Jak dzisiaj oddać pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód? Czy zapisać się do tak zwanej Green Party? Nie, to nie na tym polega. Rzecz polega mianowicie na tym, że jest to bezpośrednie nawiązanie do boskich przykazań. Jeżeli popatrzymy bowiem na Boże przykazania, na ich konstrukcję, to trudno jest nie zwrócić uwagi na czwarte przykazanie, które w treści swojej, nie będę go tutaj pokazywał całego, zakłada szacunek dla siódmego dnia tygodnia. Ja przy tej okazji chciałem przeprosić, iż podczas jednego z wykładów wcześniejszych nazwałem sabat szóstym dniem tygodnia. Czasami, kiedy się mówi, popełnia się pomyłki. Jest to siódmy dzień tygodnia i dokładnie Biblia precyzuje, że jest to dzień odpoczynku, że jest to dzień, kiedy powinniśmy odpocząć i oddać chwałę Bogu. I argumentacja, jaka występuje w drugiej księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale, jeśli chodzi o ten dzień, jest następująca. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Są ludzie, którzy twierdzą, że dla nich każdy dzień jest święty. Chwała. Niech będzie dla ciebie każdy dzień święty. Tu w Słowie Bożym napisane jest, że tylko jeden z nich jest szczególnie pobłogosławiony. Twoja opinia może być twoją opinią. Nie ma problemu, chcesz ją mieć? Miej ją. Ale ona nie jest zgodna ze Słowem Bożym. Słowo Boże mówi, że jeden dzień jest wyszczególniony, w szczególny sposób. Jest dla nas, dla społeczności z Bogiem i jest to dzień, który jest pamiątką stworzenia. Inaczej rzecz biorąc, jest to dzień, który przypomina nam, jak i całemu światu, o kim kto jest faktycznie właścicielem tej ziemi. Że jest nim stworzyciel. On ją stworzył. To jest jedyna pamiątka i co ciekawe, Bóg nie postawił jakiegoś pomnika, który miałby przypominać o tym, że On jest stworzycielem, ale wyznaczył czas. 24 godziny, od wieczora do wieczora, od zachodu w piątek do tego czasu, dzisiaj jest sabat, kiedy za chwilę będzie kończył się dzień sabatu. Jest dniem szczególnej społeczności oraz dniem uznania, że Pan Bóg jest stworzycielem. Drugi anioł, napisane jest, szedł za pierwszym i mówił tak. Upadł wielki Babilon. No come on, to był pierwszy wiek naszej ery. Jan był w wieku starczym, no ale to przecież nie jest czas na robienie sobie ze starszego człowieka jakichś dowcipów. Przecież wiadomo, że Babilon upadł prawie 700 lat wcześniej. Chyba, że Babilon reprezentuje system myślenia i wartości. I rzeczywiście, pokazane jest tutaj, że Babilon napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. On upadł. Ten system nie ma szansy przetrwania. Nowy porządek świata nie przetrwa. Jaki jest jego cel? Za chwilę powiemy. Już prorok Jeremiasz w 51 rozdziale, wierszu 9 prorokował i mówił tak. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. Już prorok Jeremiasz mówił, że przepraszam, ale ten system jest skorumpowany, zniszczony. Naród izraelski, będąc w niewoli babilońskiej, nie był go w stanie uleczyć. I my nie jesteśmy w stanie uleczyć ani polityki, ani systemu, który tutaj jest. Możemy jedynie podnieść głowy nasze i wyczekiwać odkupienia naszego, kiedy za sprawą uderzenia kamienia przyjdzie królestwo, które nie będzie stworzone przez człowieka. Trzeci anioł natomiast idzie i mówi głosem następującym. Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi, a więc bezpośrednio nawiązanie do działalności Babilonu, do jego odbicia, i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to jak czytamy dalej, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego, kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Zatem, Jeżeli Stany Zjednoczone, jak pokazane jest, są owym zwierzęciem, które jest przedstawione w 13 rozdziale i działają na rzecz tak zwanego pokoju na całym świecie, tworząc i namawiając mieszkańców Ziemi do stworzenia systemu, który już dawno był, a który ma znowu się pojawić, to jesteśmy w obliczu nieprawdopodobnych wydarzeń, jakie są przed nami. 13 rozdział Księgi Objawienia, 15 wiersz mówi, że ten system ożyje, że on będzie, że on zostanie wprowadzony, że ani ty, ani ja nie mamy szans, aby go powstrzymać. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg przemówił. I sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali, wielcy, bogaci i wolni, niewolnicy otrzymują znamie na prawej ręce swojej albo na swoim czole. I że nikt nie może ani kupować, ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia. To jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Chciałbym sięgnąć tutaj w tym wypadku do przekładu starego Pisma Świętego, do Biblii Gdańskiej. Powiem, wydaje mi się, że przekład Biblii Gdańskiej jest jak gdyby bardziej akuratny. On mówi tak. I dano jej, a więc tej bestii, która wychodzi z ziemi, aby mogła dać ducha onemu obrazowi bestii, a więc temu pierwszemu zwierzęciu, żeby też przemówił obraz tej bestii i to sprawił. Tutaj wygląda jak gdyby dopiero obraz bestii sprawi, nie Stany Zjednoczone, ale obraz bestii sprawi, aby ci, którzy by się nie kłaniali obrazowi onej bestii, byli pobici. Dzisiaj mówi się coraz powszechniej o wprowadzeniu tak zwanego powszechnego systemu kontroli, a więc o wprowadzeniu specjalnego urządzenia, które byłoby pewnego rodzaju nadajnikiem, który byłby wszczepiony w skórę człowieka. Faktycznie mówi się o dwóch miejscach. W związku z tym, że przecież nie będziemy nosili jakiegoś tam malutkiego urządzenia i dwóch akumulatorów w naszych rękach, wyznacza się dwa miejsca, ponieważ ciało człowieka zostało przebadane, musi on być ładowany na bazie termicznej, a więc zmian temperatury, jakie występują na ciele człowieka. Tym miejscem jednym jest linia pomiędzy włosami a pomiędzy czołem. Tutaj następują największe zmiany. Drugie zmiany natomiast następują na ręce. A więc pokazuje się nawet miejsce, gdzie mógłby to malutkie urządzenie zostać wszczepione. Próby, jak wiemy, są już przeprowadzane w zgodzie z teorią ewolucji, najpierw na zwierzętach, potem na nas. Będzie to wszystko podłączone do systemu komputerowego, a więc będziemy w pewien sposób śledzeni. Żona zazdrosna od męża wejdzie w system i wie, gdzie jej chłop się błąka. Ci, którzy będą chcieli wiedzieć coś na ten temat więcej, no to prawdopodobnie będą śledzeni przez cały system kontroli. Problem leży z tym systemem w tym, iż przeprowadzone próby badań dowiodły tego, że za sprawą częstotliwości oraz połączenia można wytwarzać odpowiednie stany emocjonalne u człowieka. Można zmieniać jego poziom adrenaliny na przykład, między innymi. Co jeszcze można zrobić? O tym bezpośrednio się nie mówi. Czy ten system zostanie wprowadzony? Powiem jak Lech Wałęsa. Może tak, może nie. Nie. Wiem o jednej rzeczy, że Księga Objawienia pokazuje nam, że sprawa pieczęci oraz znamienia jest sprawą o wiele głębszą, aniżeli tylko i wyłącznie technika. Jest powiązana z teologią. Bezpośrednio z teologią. I nie zapomnijmy o tym, nie dajmy się zwieść przez to, co mówią kościoły zielonoświątkowe, baptystyczne, że będzie to tylko i wyłącznie technologia. To nie będzie tylko i wyłącznie technologia. Technologia może zostać użyta, ale tu będzie chodziło o coś o wiele bardziej głębszego, związanego z twoim stanowiskiem w stosunku do Boga. Stąd między innymi kwestia terroryzmu w dzisiejszym świecie. Czy jest możliwe, aby ta wojna z terroryzmem została w jakiś sposób zakończona? Ja nie jestem prorokiem, ani wielkim politologiem, ale wydaje mi się, że wojna z terroryzmem ma na celu wytworzenie jednej rzeczy. Ma na celu wytworzenie pojęcia zagrożenia i wprowadzenie ograniczenia swobód obywatelskich. Stopniowe, ale skuteczne. Bo dopiero pojęcie strachu i zagrożenia może sprawić, że ludzie na pewien czas zgodzą się ze swoich swobód obywatelskich. Wiedzmy o tym, że Adolf Hitler, dochodząc do władzy w czasie ogromnego kryzysu finansowego państwa, powszechnie ogłosił, że potrzeba jest ograniczenia swobód konstytucyjnych na pewien czas. Wystarczy tylko, tak jak wielbłąd prawdopodobnie, dać nogę do namiotu, poza namiotem, za chwilę będzie udo w namiocie, za chwilę ten, który śpi w namiocie, będzie poza namiotem, a wielbłąd będzie w namiocie. Tak to wygląda. Zatem wydaje mi się, że gdy przypatrujemy się wydarzeniom, musimy mieć na względzie to, że kiedy jest mowa o liczbie 666, gdzie bezpośrednio jest połączenie znamienia z imieniem zwierzęcia lub imieniem człowieka, to za tym wszystkim stoi religia, stoi Babilon, stoi pewien system wartości pojęć. Oto 17 rozdział 3 wiersz mówi, że kobieta, która siedziała na czerwonym jak szkarłat pełnym bluźnierczych imion zwierzęciu mających 7 głów i 10 rogów, jest przedstawiona jako kobieta. Kobieta, która jest, jak czytamy dalej w Słowie Bożym, połączona z zwierzęciem. Zwierzę zawsze reprezentowało system świecki, system państwowości. Mamy tutaj połączenie kobiety i zwierzęcia. Ma ona nad sobą sąd. Choć pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Niewiasta w Piśmie Świętym reprezentuje Kościół. Ta niewiasta nie urodziła się jako wszetecznica, tak jak żadna niewiasta na tej ziemi nie rodzi się wszetecznicą. Kobieta dopiero ma prawo wyboru, by stać się wszetecznicą. By stać się wszetecznicą. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, jak do tego doszło, że stała się wszetecznicą. Jest powiedziane, że znierząc z nią uprawiali królowie ziemi. A więc wynika na to, że mamy do czynienia z czystym kościołem, który zszedł na drogę wszeteczeństwa poprzez to, że zaczął zadawać się z polityką. I wyraźnie to jest napisane w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto. Jest to ciekawe stwierdzenie, które panuje nad królami ziemi. To wielkie miasto. To nie chodzi o rozległość tego miasta, ale chodzi o jego wpływy. Kiedy chodziłem do liceum i poszedłem bodajże na pierwszą lekcję historii, pamiętam nauczycielkę, która nam powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Nim jednak to powiem, chcę jeszcze zwrócić na uwagę na wiersz 9, ponieważ tu jest powiedziane, że kobieta nazwana jest wielkim miastem i jest podane nawet położenie geograficzne tego miasta. Powiedziane jest 7 głów, to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta. Więc mamy dołączoną również i geografię. To jest 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta. Pamiętam moją nauczycielkę, do niej wracam, która stanęła przed całą klasą i powiedziała: kochani, otwieramy dzisiaj historię starożytnego Rzymu i chcę was w tej chwili nauczyć daty, kiedy powstał i został założony Rzym. A kiedy powstał? Proszę. 753 rok. Proszę tego nie czytać, że to jest before computers, to jest przed Chrystusem. 753 rok przed Chrystusem. A następnie moja nauczycielka była bardzo dobrą nauczycielką, bo potrafiła w tak pusty umysł jak mój włożyć coś, co potem do końca życia praktycznie, mam nadzieję, zapamiętam. Do tej pory pamiętam, więc sądzę, że i do końca życia zapamiętam. Powiedziała: nauczę was, jak zapamiętać tę datę. Powiedziała bardzo prosto. Wystarczy, że nauczysz się tego zdania. Rzym na 7 pagórkach się piętrzy. Jeżeli tego się nauczysz, zapamiętasz datę powstania Rzymu. To, co mnie uderzyło, gdy później po latach czytałem Słowo Boże, to właśnie to zdanie. To zdanie gdzieś tam zostało w mojej świadomości do czasu, kiedy otwarłem Pismo Święte i kiedy przeczytałem 17 rozdział i zobaczyłem, że kobieta ta siedzi na 7 pagórkach. Jak to rozeznać? Otóż Rzym na 7 pagórkach się piętrzy. Widzicie to? Piętrzy. To nie jest po polsku, ale to tak wymawia się. Wymawia się w ten sposób. Rzym na 7 pagórkach się piętrzy. 753. 753. Spotkamy się za 20 lat i powinniście to wszystko umieć. Przynajmniej tak wierzę. Jeżeli ta metoda była dobra w stosunku do mnie, wierzę, że będzie również dobra i w stosunku do was. Zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu pełnym bluźnierczych imion mających 7 głów i 10 rogów. Zwróćmy uwagę, że kobieta ta jest na pustyni. Ona znajduje się w momencie wizji na miejscu osobnym. Nie jest na terenie areny widoczna tak bardzo. Znajduje się gdzieś na pustyni. Tak jak ta pierwsza niewiasta z 12 rozdziału. O ile pamiętamy, w 12 rozdziale Księgi Objawienia było nam pokazane, że niewiasta ta znajdowała się, ta pierwsza niewiasta, na pustyni od roku 538 aż do roku 1798. Tymczasem ta niewiasta znajduje się na pustyni. Została jej zadana rana. Została pozbawiona wpływu na politykę oraz wpływu sądowniczego na wszystko to, co dzieje się w świecie. Od 1929 roku rana ta jest ustawicznie leczona. Ale Jan w dalszym ciągu widzi ją na pustyni. Siedzi na zwierzęciu i powiedziane jest o nim: zwierzę, które widziałeś, było. Ono było. W tym czasie, kiedy jej nie widzisz, gdzie ona jest tam daleko, ono było. Obecnie już go nie ma. Ale chcę ci powiedzieć, że ono znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatem. Co jest najdziwniejsze, to to, że w następnym wierszu, wierszu 8 napisane jest, iż mieszkańcy ziemi zdumieją się. Będą absolutnie zaszokowani i zdumieni. Dlaczego? Będzie to szczególna grupa ludzi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata. A więc będą to ignoranci. Ci, którzy mieli możliwość skorzystania ze Słowa Bożego, z Jego rad, z Jego obietnic, a nigdy tego nie traktowali poważnie w stosunku do samego siebie. Mówili: a, to będzie trwało, to będzie trwało. A co by tam? Co będzie trwało? I to będzie trwało. Dlaczego będą zdumieni? Dlatego, że ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Czy nastanie czas, kiedy władza świecka połączy się z władzą religijną, zostaną wydane edykty śmierci? Słowo Boże mówi, że tak. Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy? Dlaczego tego nie widzimy dzisiaj? Dlatego, że napisane jest w 12 rozdziale, w 17 wierszu, że diabeł na pewien czas odpuścił niewieście. Odpuścił jej. Zmienił całkowicie taktykę, odszedł i przygotowuje się do frontalnej batalii. Do batalii, która ma całkowicie zniszczyć niewiastę, ale nie tylko niewiastę. On podejść chce walkę z resztą jej potomstwa. To jest to potomstwo, które strzeże Bożych przykazań. 17 rozdział Księgi Objawienia i wiersz 12 mówi tak. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa. I tutaj jesteśmy bardzo prawdopodobnie w najbardziej tajemniczym fragmencie Pisma Świętego, ponieważ trudno jest do czegokolwiek odnieść tych 10 królów. Czy rzeczywiście możemy ich odnieść do wydarzeń, które mają miejsce w tej chwili na terenie Europy? Osobiście wątpię, gdyż prawdopodobnie 10 królów odnosi się do stworzenia systemu na tym świecie, który będzie zakładał 10 dziwnych jednostek. Jakich? Być może makroregionów? Czegoś na wzór Zjednoczonej Europy. 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, jest napisane dalej, będą oni walczyć z barankiem. Jest ciekawa rzecz. Zatem z tego wszystkiego, jak gdyby reasumując, wynika, iż prawdziwy, ukryty cel nowego porządku świata jest jeden. Będą walczyć z barankiem. Walcząc z barankiem, walczą z ludem Bożym. My tego na dzisiaj nie widzimy. Dana nam jest chwila wytchnienia, która trwa już kilkaset lat. Jesteśmy wolni, możemy gromadzić się, możemy czytać Pismo Święte, ale wiedzmy, że jeżeli nie nas, być może przyszłe pokolenie, to nie będzie istniało wiecznie. Stąd tak bardzo trzeba bronić się dzisiaj przed sekularyzmem, przed zeświadczeniem i tym bardziej w domach kultywować wartości, które dopomogą kolejnemu pokoleniu stanąć tam, gdzie ono powinno stać. Słowo Boże mówi w 27 psalmie, w wierszu 5, że kiedy przychodzi dzień trwogi i cień smutku, kiedy przychodzi dzień problemu, to Bóg potrafi nas ochronić, bo mnie skryje w dzień zły w przybytku swoim. Zachowa mnie w skrytości namiotu swego, a na skale wywyższy mię. Do świątyni, do przybytku, tam w tym przybytku jest Jezus Chrystus. On jest tam w twoje i moje miejsce. On jest barankiem. On nas będzie pasł. Dlatego też w Księdze Objawienia w 14 wierszu powiedziane jest, że baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim są ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Bezpośrednie nawiązanie do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Pan Panów i Król Królów powraca na tę ziemię, On powróci. system nowego porządku świata, który dopiero zaczyna nam się rysować na naszych oczach i proroctwa będą coraz bardziej rozumiane, im bardziej będzie on rozwijał się, ma jeden cel. Walczyć z ludem Bożym i walczyć z barankiem. Ukryty na dzisiaj cel. Mamy jednak cudowne zapewnienie, że ktokolwiek będzie przeciwko nam, to faktycznie któż może być przeciwko nam, jeżeli po naszej stronie jest baranek. On ich zwycięży. Tak jak zwyciężył poprzez krew swoją, życie dla ciebie i dla mnie, po to, abyśmy ty i ja mogli znaleźć się w Królestwie Bożym. My jesteśmy na tym świecie, ale nie jesteśmy obywatelami tego świata. Mamy paszporty polskie, australijskie, ale nasz prawdziwy paszport jest tam, z nieba. Tego pilnujcie. Nigdy nie sprawdźcie, aby ten paszport był przedawniony. Nigdy nie sprawdźcie, aby ten paszport został gdziekolwiek zagubiony. Bo to, co w tej chwili macie, jest tylko i wyłącznie chwilowe. Na pewien czas, na określony moment. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi szczerze i prowadzi. Jest to moją modlitwą i moim życzeniem. Amen. Powstaniemy do wspólnej modlitwy. Łaskawy Ojcze i Boże, który jesteś w niebie, przychodzimy przed Twoje najświętsze oblicze, pragnąc podziękować Ci za Twoją łaskę, miłosierdzie. W świecie politycznym wokół nas dzieje się wiele wydarzeń. Słowo Twoje mówi, że te wszelkie przetasowania na arenie politycznej dziejów istnieją po to, aby któregoś dnia ta ziemia została ponownie okryta duchem buntu, aby skierowana jej siła, potęga i moc została przeciwko temu, który jest jedyną nadzieją dla ludzkości, dla mnie i dla Ciebie, dla nas wszystkich. Zechciej, Ojcze, błogosławić nas w tym, w tej nadziei, że chociaż ten świat obraca się, kusi, czaruje, to Ty jesteś z nami. Ty nas prowadzisz. I tak jak zwyciężyłeś, tak możesz i w naszym życiu zwyciężać każdego dnia. Skrywasz nas pod osłoną Twoich skrzydeł. W cieniu Wszechmocnego jesteśmy bezpieczni. Prosimy Cię, byś nas błogosławił w tej nadziei i w tej pewności, że jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Prosimy o Twoje błogosławieństwo przez imię Chrystusa Pana, Zbawiciela naszego. Amen.